trwa 33. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jednym z dominujących tematów jest wojna w Ukrainie, a naszymi gośćmi dzisiaj Krystyna Lucyk, korespondentka wojenna Postprawda, Natalia Krawcowa, Fundacja Your Future, pan profesor Jędrzej Morawiecki, Postprawda, Uniwersytet Wrocławski, a tłumaczy Piotr Kaszuwara, Postprawda, a także dziennikarz i wolontariusz. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Mieliśmy informację, że 7 osób zginęło, a jeszcze nie wiadomo ile osób zostało rannych w wyniku agresji, w wyniku rosyjskiego ataku na Lwów. Pierwsze pytanie kieruję do pani Krystyny Lucy, korespondentki wojennej. Jak obecnie sytuacja wygląda w Ukrainie?
Якщо говорити про те, що станом на сьогодні, то ми вже маємо цілу
сім'ю. В Львові мieliśmy до czynienia z sytuacją, że wiemy już na pewno, że zginęła cała rodzina, 3 córki i żona. Przeżył tylko i wyłącznie mężczyzna, ojciec tych dzieci. I z wielu miast niestety w Ukrainie docierają złe informacje o tym, że miasta są bombardowane i praktycznie już nie ma żadnego spokojnego miejsca w kraju. Mieliśmy do czynienia podczas tej wojny z wieloma bitwami, z wieloma walkami, między innymi o Mariupol, o Kijów. To były bardzo krwawe walki, ale to, co się dzieje teraz pod Pokrowskiem w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, można powiedzieć, że tak złej sytuacji, tak krytycznej sytuacji jeszcze od samego początku wojny nie było. Rosjanie się przesuwają każdego dnia o kilometr do przodu. To jest bardzo, bardzo dużo, dlatego obecnie ten kierunek pokrowski wydaje się najbardziej dramatycznym, jeśli chodzi o położenie Ukrainy i o linię frontu. Kilkadziesiąt godzin wcześniej niż to, co stało się we Lwowie, słyszeliśmy o tragedii, jaka dotknęła Połtawę z kolei. Tam ponad 50 osób zabitych, 200 osób rannych. To ogromne liczby i to właśnie pokazuje, że nie ma różnicy, w jakiej części Ukrainy się znajdujemy. Czy to jest bardzo blisko frontu, gdzieś na wschodzie, czy to jest centralna Ukraina, czy to jest zachodnia Ukraina. Wszędzie jest tak samo niebezpiecznie. To może być chwila i bombardowanie. I dużym problemem w tej całej sytuacji jest brak rakiet obrony przeciwlotniczej i w ogóle obrony przeciwlotniczej w wielu miastach Ukrainy. Dlatego bardzo trudno się bronić przed modyfikowanymi, sterowanymi rakietami balistycznymi, którymi strzela Rosja, ale także przed modyfikowanymi dronami czy tak zwanymi kabami, czyli kierowanymi bombami lotniczymi. I dokąd ta sytuacja się nie zmieni, no to każde miejsce w Ukrainie będzie niebezpieczne.
Pani Natalio, pracuje pani w fundacji Your Future. Pani syn przebywa w niewoli rosyjskiej od wielu, wielu miesięcy.
Mój syn, zachysnik Ukrainy, obroniec Mariupola, który już 27 miesięcy znajduje się w polonie w rosyjskiej
federacji. Mój syn już 27 miesięcy znajduje się w rosyjskiej niewoli, to jest 840 dni. I od tych 840 dni Natalia nie ma praktycznie żadnej informacji o swoim synu, czyli nie wiadomo, gdzie się znajduje, w jakim jest stanie, czy jest zdrowy. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nie ma możliwości w ogóle dowiedzenia się czegokolwiek. Rosjanie bardzo mocno strzegą tych informacji i nie pozwalają na żaden kontakt bliski. I żadne organizacje międzynarodowe, ani ONZ, ani Czerwony Krzyż od dłuższego czasu nie są w stanie zmienić tej sytuacji i ponad 1000 rodzin ukraińskich do tej pory nie wie, co dzieje się z ich dziećmi. Ci ludzie poddawani są torturom, Rosja łamie międzynarodowe konwencje, między innymi konwencję genewską i wiele jej postanowień, które zabraniają takich praktyk wobec jeńców, jakie podejmuje Rosja, chociażby trzymanie ich blisko frontu, czy przetrzymywanie, głodzenie, torturowanie. I z najnowszego raportu ONZ wynika, że 95% jeńców wojennych ukraińskich w Rosji jest torturowanych. I zgodnie z tym, co napisał niedawno ONZ, problem polega też na tym, że to nie jest przypadek, tylko po prostu systematyczne, systemowe działanie Rosji wobec jeńców wojennych. No i niestety, tak jak mówiłam wcześniej, nie ma takiej organizacji na świecie, która byłaby w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na zatrzymanie tego znęcania się nad jeńcami wojennymi, którego dopuszcza się Rosja. No i uważamy my jako rodziny wszystkich tych, którzy wciąż znajdują się w rosyjskiej niewoli, że społeczność międzynarodowa, państwa Zachodu powinny nakładać jeszcze więcej sankcji na Rosję właśnie po to, żeby w jakikolwiek wpłynąć na nich i pomóc wrócić do domu naszym bliskim.
Боротьбі за життя наших рідних.
Pytanie moje, jak wy pomagacie na miejscu, jak radzicie sobie jako organizacja? To pytanie do ciebie, Piotrze. Prosprawda, ale także fundacja Your Future, którą założyłeś. Jak wy działacie na tym terytorium i dzisiejsza sytuacja, czy umożliwi wam powrót do Ukrainy?
No my działamy w Ukrainie na liniach frontu od marca 2022 roku, począwszy od ewakuacji z terenów frontowych i z miejsc działań wojennych takich konkretnych, poprzez dostarczanie jedzenia dla cywili, odzieży, takich specjalnych piecyków na zimę, żeby można było się jakoś ogrzać i wielu innych rzeczy, między innymi medycyny. To już 200 tysięcy ludzi, którym pomogliśmy. Za ponad 50 milionów złotych udało nam się wręcz zbudować, chyba trzeba by było powiedzieć, szpitale polowe. 15 takich szpitali wyposażamy. Ponad 700 ton jedzenia, które już dostarczyliśmy tylko i wyłącznie dla cywili na linii frontu. 200 tysięcy ludzi, to nie jest łatwa praca. My się jej ciągle uczymy, uczymy się jej od samego początku, ale no już po tych 2 latach po prostu wiemy, jak się zachowywać na terenie frontowym. Przede wszystkim nigdzie nie zostajemy długo. Nie mamy czasu na to, żeby zrobić sobie czasem nawet zdjęcie z tymi ludźmi, tak, żeby z nimi chwilę porozmawiać, bo ostrzał trwa nieustannie, oni często boją się wyjść nawet z tych piwnic, żeby zabrać od nas jedzenie, więc my czasami robimy tak, że zatrzymujemy się samochodem koło bloku, wiemy, że tam mieszka 27 osób, zostawiamy 27 paczek i dopiero ci ludzie sobie po nie wychodzą i zabierają, my się często z nimi nawet nie widujemy, wiemy o tym, że musimy zaparkować samochód na przykład za jakimś budynkiem od strony ostrzału, po to, żeby coś nas chociaż osłaniało, wiemy o tym, że musimy mieć kamizelki kuloodporne, że każdy z nas powinien mieć co najmniej 2, a najlepiej 4 opaski uciskowe w razie, gdyby urwało nam rękę albo nogę, albo 2 nogi i 2 ręce, czego mamy nadzieję, że się nigdy nie wydarzy. Jest bardzo dużo różnych zasad, których musimy się trzymać. Musimy oczywiście wcześniej dobrze opracować drogę, poinformować wojsko ukraińskie, że będziemy się tam przemieszczać z transportem humanitarnym, bo jeśli byśmy ich nie poinformowali i wjechali do strefy zero, to po prostu bylibyśmy takim samym innym ruchomym celem, jak każdy inny ruchomy cel, który się znajduje w strefie zero, bo strefa zero to jest miejsce, gdzie absolutnie dostępu nie ma nikt, ale ktoś tam jeździć musi po to, żeby tym ludziom jeszcze pomagać. Oczywiście dziś już pomoc humanitarna, jedzenie i tak dalej nie jest na pierwszym miejscu, dlatego że na pierwszym miejscu, na przykład w takich miastach jak Pokrowsk, jest przede wszystkim to, żeby ci ludzie stamtąd wyjechali, dlatego że nic na pewno dobrego ich tam nie czeka i widzieli to mieszkańcy Bachmutu, widzieli to mieszkańcy Soledara, widzieli to mieszkańcy Awdijiwki, że nic dobrego do nich nie przyszło poza tym, że ich miasto zostało zrównane z ziemią, więc tam przetrwać się nie da. I ja do tej pory zastanawiam się, czy te dzieci, czy te ci starsi ludzie, których spotykaliśmy w Bachmucie, co się z nimi stało i czy żyją. I podejrzewam, że niestety większość z nich nie żyje.
Tutaj taka pomoc została zagwarantowana, przekazano w trakcie forum ekonomicznego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 5 karetek. Czy to jest dobry kierunek pomocy?
No to zależy, gdzie te karetki dotrą.
Karetki mają nieść pomoc w partnerskich regionach Dniepropietrowskim i Kirowogradzkim.
No to tam rzeczywiście ta wojna dociera coraz bardziej, dlatego że Pokrowsk właśnie, o którym mówiła Krystyna, to jest ostatnie miasto obwodu donieckiego. Potem już mamy obwód Dniepropietrowski. I ta wojna w obwodzie Dniepropietrowskim jest. I to jest już od dawna. Tylko toczy się na południu na przykład tego obwodu. Bardzo trudna sytuacja chociażby pod Zaporożem i tak dalej, więc jak najbardziej karetki to jest zawsze rzecz absolutnie podstawowa na linii frontu, zwłaszcza takie, które mają napęd na 4 koła, które mają wysokie zawieszenie, bo to wszystko zależy, do czego ta karetka może być przeznaczona. Czy ona będzie przeznaczona do wożenia rannych z punktu stabilizacyjnego do szpitala, czy może właśnie z linii zero, czy z pierwszej linii do punktu stabilizacyjnego, więc tam już taka zwykła karetka nie wystarczy absolutnie. Tam muszą to być samochody terenowe, najlepiej opancerzone i to bardzo mocno opancerzone, bo najczęściej medycy, czy ci, którzy ratują ludzi, giną właśnie w drodze, bo są ostrzeliwani. Więc karetki się niszczą na tym okropnym terenie, i każda karetka to jest po prostu na wagę złota, to ratuje życie.
To pokazałeś, jak istotna jest wiedza na temat wojny, także gdzie ona się wydarza w danym momencie. Walka z dezinformacją, a także propagandą rosyjską, która jest obecna po stronie rosyjskiej, jak i dociera nawet do Europy, do Polski, bo przecież walczymy z nią cały czas fake newsami, musimy odgrzebywać się i selekcjonować te informacje. Jeden z paneli poświęconych w trakcie forum ekonomicznego, którego byliście uczestnikami, był właśnie temu poświęcony, panie profesorze. Pan zajmuje się tym tematem.
No tak, to jest kolejny front, front wojny informacyjnej. Tak. Te rzeczy, o których my na tym panelu staraliśmy się mówić, to są oprawcy, to jest agresor, którym jest Rosja w tym przypadku, i to są ofiary. Z jednej strony ofiary fizyczne, to są cywile, o których wspominał też Piotr i Natalia, żołnierze, ale to są też dziennikarze. W związku z tym to, o czym myśmy mówili, i oczywiście też odbiorcy, bo to mogą być kolejne ofiary, chociaż bywa, że ofiary na własne życzenie, ci, którzy te media konsumują. To, co dociera do Polski, to są w tej chwili rzeczy, które głównie są sączone przez media społecznościowe. Ten front, który jest rozwijany na zewnątrz, ze strony Rosji, w dużej mierze stawia w tej chwili na rozwijanie narracji nacjonalistycznych i prawicowych, co zresztą Aleksandr Dugin, propagandysta rosyjski, czy filozof też ruskiego miru, bardzo otwarcie powiedział, że Związek Radziecki stawiał na lewicę, a my postawimy na prawicę w Europie, po to, żeby podsycać wzajemne antagonizmy. Więc jeżeli widzimy takie narracje i osoby, które w nich uczestniczą, nie muszą nawet sobie zdawać z tego sprawy, że to są rzeczy, które są też podsycane czy inicjowane nawet przez Rosję czy rosyjskie służby. Na przykład narracje antyukraińskie w Polsce. Znaczy one, czy straszenie Ukraińców też Polakami i tak dalej, i tak dalej. Rosji bardzo zależy na podziale w tej chwili. Natomiast do wewnątrz Rosjanie, to z kolei co mówią, to straszą Europą. I to się dzieje, to jest teraz zmasowany front, bo właściwie te media, w związku z tym, że dziennikarze, większość dziennikarzy, których ja znam z Rosji, ona uciekła. My mamy przez cały czas źródła w Rosji i publikujemy na przykład Nadjeżdy Achmatowej w Postprawda też teraz teksty o tym, jak myślą Rosjanie wewnątrz, ale takich osób, które są w stanie tam się wypowiadać, jest mało i one ryzykują. Znaczy nawet pisząc gdzieś na zewnątrz, ryzykują tym, że trafią na kilkanaście lat do obozu pracy. Natomiast to, co się sączy z tych mediów tam do wewnątrz, to jest straszenie straszną Europą, zgniłą Europą, zepsutą Europą, opowieścią o agresji oraz ze strony Zachodu oraz oczywiście to jest też taka opowieść, jakoby Ukraina była winna wojny, a Rosja wszystko wyzwalała. I na tej samej zasadzie, jak teraz się opowiada Rosjanom, że my wyzwalamy Ukrainę, to na tej samej zasadzie za chwilę może się okazać, że ktoś będzie mówił, że trzeba wyzwolić też Polskę. Więc tak, to jest jednolita propaganda, która wydawała się absurdalna, ale ona jest tłuczona dzień po dniu, leje się z telewizora i ludzie nie mają dostępu już do żadnych innych rzeczy, dlatego że nawet YouTube tam jest spowolniony, czyli tam nie ma w tej chwili dostępu bez pracy naprawdę, VPN-ów, czytania mediów opozycyjnych, co jest bardzo trudne. Większość ludzi tak po prostu myśli albo tak jest formowana.
Reprezentujecie Postprawdę, źródło informacyjne. W mediach społecznościowych między innymi działacie. No właśnie pytanie, w jaki sposób weryfikować te informacje, czy po prostu utoniemy w tym gąszczu nieprawdziwych informacji? Czy jest jakiś klucz?
To klucz jest w sumie prosty. Patrzeć na źródła. To są te rzeczy, które powtarzało się i wcześniej, powtarzało się też przed wojną. Tylko teraz bardziej o nich się, mam nadzieję, że będzie się bardziej myśleć i zdawać sobie z tego sprawę. Sprawdź, kto ci te rzeczy powiedział. Sprawdź, czy za tym źródłem stoi jakaś redakcja. Sprawdź, czy oprócz jednego źródła jest kolejne. Sprawdź, czy jeżeli są podawane jakieś informacje, to czy tam w ogóle jest jakikolwiek cytat. Jeżeli nie, to trzeba być ostrożnym. Ostrożnym trzeba być w przypadku wszystkich rzeczy takich, które działają emocjonalnie, również tych, które są zgodne z naszym światopoglądem, bo tam najłatwiej jest ulec. Jeśli coś nam pasuje jako układanka, to w teoriach spiskowych też bardzo działa. Bardzo proste teoretycznie rzeczy, jedna przypadek nie sądzę, jedna z drugą zaczyna się łączyć, a potem nam się układa w całość, a potem zaczynamy odpływać coraz bardziej w takie czeluścia i zakamarki, mroki alt internetu i przestając w ogóle wierzyć w media głównego nurtu, bo media oczywiście popełniają błędy, ale jeżeli przestajemy im wierzyć, to albo relatywizujemy i nie wierzymy już w nic, albo zaczynamy wierzyć właśnie w różne przedziwne teorie spiskowe. Nie bez powodu na przykład te profile, które były profilami antyszczepionkowymi, dokładnie te same profile stały się profilami antyukraińskimi czy prorosyjskimi później. Właśnie dlatego, że najłatwiej jest docierać do tych osób, które, że tak powiem, nie wierzą jakoś w system i szukają rzeczy tak zwanych alternatywnych, ale które w związku z tym mogą utonąć w takim gąszczu teorii spiskowych. Więc na to trzeba uważać. Szukać osób, którym wierzymy, szukać redakcji, którym wierzymy, sprawdzać w drugim źródle, czy gdzieś nie pojawiła się inna informacja. To jest trochę praca, ale niestety nic nie ma za darmo. Jak korzystamy z mediów, też trzeba się trochę napracować.
Jesteście dziennikarzami, jesteście wolontariuszami, działacie w organizacjach. Czy wy się nie boicie? Po prostu, udając się po raz kolejny na front, zdajecie sobie z tego sprawę, że narażacie własne życie.
Akceptujemy reguły tej gry. można powiedzieć. Oczywiście wiemy, co się może wydarzyć. Wiemy, że rosyjska propaganda jest bardzo niebezpieczna, co najlepiej pokazuje życie, można powiedzieć, Jessica Aro, autorki książki pod tytułem Trole Putina, która przez kilka lat musiała walczyć z propagandą wymierzoną w siebie. Właśnie dlatego, że opowiadała o tym, jak pracują dezinformatorzy moskiewscy. Była oskarżana o wiele przestępstw i tak dalej i bardzo trudno było się z tego wybronić, bo wtedy jeszcze mało kto w ogóle zdawał sobie sprawę z tego, jak sprawnym mechanizmem posługuje się Kreml. Dziś wiemy już o tym na pewno więcej. My też jako Postprawda mamy po kilkaset ataków dziennie hakerskich na naszą stronę. Próbowano nas już w jakiś tam sposób opisywać w różnych takich prorosyjskich mediach, ale było to na tyle niszowe, że bardzo szybko jakby nasza ekipa profesorska, dziennikarska, ekspercka, nie musieliśmy jakby długo przekonywać opinii publicznej, że to my jednak piszemy prawdę, a nie ci propagandyści, którzy próbowali nas dyskredytować w różne sposoby. No a sama wojna, no to już pociski, to już kule, bomby i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko może nam odebrać życie, ale nasza w tym głowa, żeby się dobrze przygotować i wyjechać z tego cało. Póki co już około 200 razy udało się wyjechać z frontu, przeżyć, wrócić do Polski, odpocząć, pojechać znowu.
Pewnie każdy z Was ma także swoją przyszłość i marzenia.
Ja bym chciał, żeby się wojna skończyła i żebym mógł wyrzucić telefon do rzeki.
I okrem telefonu, tu jeszcze swój bronezylet, szolom i wszystko, co na sobie trzeba nosić. To najbільше, żeby ludzie przestali ginąć w Ukrainie i żeby powrócili się ludzie w swoje domówki, odbudowali ich ci, w kogo ich już nie ma.
Krystyna dodała, że właśnie jeszcze najlepiej byłoby wyrzucić także kamizelkę kuloodporną, hełm i wszystko to, co się wozi ze sobą. I oczywiście największym marzeniem wciąż jest to, żeby skończyła się wojna, żeby ludzie przestali ginąć, żeby mogli wrócić do swoich domów.
У мене сама велика мрія нарешті обійняти живого сина. Ця мрія об'єднує тисячі жінок в Україні. Мам.
Tysiącu serc ukraińskich kobiet od dawna jest tylko jedno marzenie, żeby ich dzieci wróciły do domów, żeby można było w końcu spotkać się z synem, mężem czy z tatą lub z innymi bliskimi, którzy wciąż przebywają w niewoli. No i oczywiście wielkie marzenie dotyczące tego, żeby w końcu zakończyła się wojna i w Ukrainie był spokój. I ja tu jeszcze dodam tak od siebie, że wiele razy jak bywam na przykład na mszy świętej w Ukrainie, to jest taki moment, kiedy każdy może swoją modlitwę, swoje jakieś życzenie przedstawić, intencje podczas mszy i to jest straszne z jednej strony, dlatego że tam przychodzą małe dzieci i najczęściej te dzieci mówią właśnie o tym, że chcą, żeby tata wrócił z wojny, żeby brat wrócił z wojny, żeby w ogóle już ludzie przestali ginąć i żeby się skończyła wojna i te dzieci nie myślą o niczym innym.
Ja bym chciał przeżyć wiosnę, to znaczy chciałbym, żeby po tym wszystkim i po wojnie zobaczyć Ukrainę, która się odbudowuje i staje się państwem, jak tylko kiedyś marzono, i państwem bezpiecznym, państwem demokratycznym. Chciałbym zobaczyć wiosnę w przypadku Rosji lub czegoś, co będzie po Rosji i żeby ludzie, którzy tam próbują pozostać przyzwoici, żeby dostali choćby jakąś małą nagrodę. Na razie nie ma na to szans. Chciałbym zobaczyć wiosnę w Białorusi i tych wszystkich, którzy teraz siedzą w więzieniach i masowo starali się, wyrazili swój bunt, mimo że w przypadku Białorusi nikt w to nie wierzył, że to się stanie. Żeby tam też nastąpiła wiosna. Chciałbym, żeby w Azji Centralnej nastąpiła wiosna. W przypadku krajów, które oprócz cienia Putina mają swoje własne autorytaryzmy, cień Chin i radykalnego islamu. Na razie nie mamy wiosny, ale bardzo bym chciał, żeby za mojego życia zobaczyć, jak te obszary rozkwitają i są jasne. Zobaczymy, czy to jest możliwe.
Do tego życzymy z całego serca, prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.